Samotnie mieszkające starsze osoby bywają częstymi ofiarami włamań, rabunków, ale i niestety morderstw. Spokojna na pozór wioska, odludny dom, zmierzch czy wręcz noc. Ale historia zna również liczne przypadki, które miały miejsce w centrum dużego miasta, wśród licznych sąsiadów w biały dzień. Dziś o jednej z takich spraw. Zapraszam do województwa śląskiego. Jest rok 2000, marzec. W Warszawie rozpoczyna się budowa trasy Siekierkowskiej i jej pierwszego istotnego elementu, mostu Siekierkowskiego. Do kin wchodzi komedia kryminalna Chłopaki nie płaczą w reżyserii Olafa Lubaszenki. A za trochę ponad tydzień Andrzej Wajda odbierze Oscara za całokształt twórczości. Tymczasem my jesteśmy w Bytomiu, jednym z najstarszych i największych miast konurbacji górnośląskiej, liczącym 200 tysięcy mieszkańców. Bytom, jak na konurbację przystało, bezpośrednio sąsiaduje z kilkoma równie dużymi miastami, jak Zabrze, Ruda Śląska czy Chorzów. A stąd do stolicy regionu, Katowic, jest zaledwie 15 kilometrów. Oba te miasta dzieli tylko Chorzów. Tu, w śródmieściu Bytomia, przy ulicy Teodora Aksentowicza, mieszka 65-letnia Maria Boni. Pani Maria jest emerytowaną pielęgniarką i od przeszło 2 lat wdową. Mąż pani Marii, Edward Boni, pochodził ze Lwowa. Do Bytomia trafił tuż po wojnie, w ramach repatriacji, jako 14-latek. Tu kontynuował edukację, skończył studia ekonomiczne, a po studiach podjął pracę w bytomskich zakładach przemysłu odzieżowego, specjalizujących się w produkcji eleganckiej odzieży męskiej. Dużych zakładach, których po latach został dyrektorem. Wielką pasją pana Edwarda było modelarstwo. Modelarstwo redukcyjne, które aktywnie przez całe życie promował. Był również sędzią modelarskim. Zasiadał w jury podczas organizowanych zawodów. Miał wielką kolekcję wiernie odwzorowanych modeli samolotów i pojazdów wojskowych. Był znaną i poważaną w środowisku postacią. A najlepiej świadczy o tym fakt, że od 2005 roku w uznaniu zasług dla polskiego modelarstwa redukcyjnego organizowany jest w Bytomiu Sząbierkach w ramach Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego, jednego z największych w Europie, modelarski memoriał jego imienia, imienia Edwarda Boniego. Ale wróćmy do roku 2000 i pani Marii Boni, która od przeszło 2 lat jest już wdową. Od tego też czasu, od śmierci męża w listopadzie 1997 roku, duże 4-pokojowe mieszkanie na 1. piętrze kamienicy przy Aksentowicza zamieszkuje samotnie. Córka pani Marii, Beata, lata temu założyła już swoją rodzinę i mieszka z mężem i dziećmi w Bielsku Białej, 75 km od Bytomia. Beacie dobrze się powodzi, ma udaną rodzinę, prowadzi z mężem rodzinną firmę, jest dobrze sytuowana. Pani Maria ma z nią bieżący, codzienny kontakt telefoniczny. Ponadto co jakiś czas kobiety spędzają ze sobą całe weekendy, kiedy to Beata wraz z mężem Krzysztofem i dziećmi przyjeżdżają do niej do Bytomia. Wspomnieć należy tutaj, że pani Maria ma również 2 pasierbice, jako że pan Edward poza córką Beatą miał jeszcze 2 córki z 1. małżeństwa. Starsza, Grażyna, mieszka na obrzeżach Bytomia i pani Maria ma z nią jedynie sporadyczny kontakt. A młodsza, Izabela, mieszka za granicą i właściwie od lat nie ma z nią kontaktu w ogóle. Pani Maria to bardzo zadbana i elegancka kobieta. Gościnna, sympatyczna, ale raczej nieufna. A od śmierci męża, co mniej więcej zbiegło się w czasie z przejściem na emeryturę, bardziej wycofana, skryta i jakby jeszcze bardziej zamknięta w sobie. Nie utrzymuje bliższych relacji z sąsiadami, za wyjątkiem może jednej sąsiadki, którą od czasu do czasu podejmuje kawą i ciastem, lub bywa u niej. Poza córką i jej rodziną rzadko kiedy ktoś u niej bywa, a jeśli już, to bezwzględnie z odpowiednim wyprzedzeniem musi się zapowiedzieć. Pani Maria musi bowiem mieć czas na przykład na upieczenie ciasta. To oficjalny powód. Inny jest taki, że pani Maria jest po prostu ostrożna. Nie bez przyczyny założyła w drzwiach wejściowych aż 4 zamki. Chce zapewnić bezpieczeństwo sobie, ale i ma świadomość choćby wartości imponującej kolekcji męża, wypełniającej niemal cały gustownie urządzony gabinet. Jest 17 dzień marca 2000 roku, piątek, wieczór, godzina 22:15. Zaniepokojona wielogodzinnym brakiem kontaktu z matką, Beata z mężem przyjeżdża do Bytomia. Staje u drzwi wejściowych mieszkania przy ulicy Aksentowicza. Dziś od wczesnych godzin popołudniowych próbowała się z matką skontaktować telefonicznie. Bez powodzenia. Poproszona o interwencję w mieszkaniu sąsiadka też nie odniosła skutku. Mimo kilkukrotnych prób każdorazowo całowała klamkę. Pojawia się więc osobiście w towarzystwie męża, zaopatrzona w zapasowe klucze. Używa ich i wchodzą do środka. Po krótkim i pospiesznym rekonesansie pomieszczeń czarne myśli towarzyszące od kilku przynajmniej godzin znajdują potwierdzenie. W jednym z pokoi na podłodze znajdują leżącą bez ruchu kobietę, przykrytą od klatki piersiowej w górę kocem. Nie ma wątpliwości, że pani Maria nie żyje. Przykrycie leżącego na podłodze ciała, a ponadto fakt, iż w tym czystym i schludnym na co dzień mieszkaniu wyraźnie panuje duży nieład, nie pozostawiają wątpliwości, że doszło tu do morderstwa. Krzysztof powiadamia telefonicznie policję. Przybyła na miejsce ekipa dochodzeniowo-śledcza, rozpoczyna wielogodzinne nocne oględziny ciała i miejsca zbrodni. Na ciele ofiary ujawniono szereg otarć na skórka i krwawych podbiegnięć w okolicy twarzy, rąk, tułowia i kolan. Późniejsza sekcja zwłok dowiedzie natomiast, że bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie w mechanizmie niedotlenienia wywołanym zatkaniem otworów oddechowych, ust i nosa. Biegli określą ponadto, że do śmierci, zabójstwa, doszło w dniu odnalezienia zwłok pomiędzy godziną 6 rano a 13. Na miejscu zbrodni ujawniono niemały nieład, polegający na pootwieraniu szaf, szafek i szuflad, głównie dolnej części umeblowania, i po wyrzucaniu dużej części ich zawartości na podłogę. W pokoju, w którym znaleziono ciało, w pokoju gabinetowym, w kuchni, a także w sypialni, gdzie częściowo wyciągnięta została pościel z szuflady łóżka. Poza porozrzucanymi rzeczami ujawniono też leżącą na podłodze wyrwaną drewnianą obudowę kaloryfera, zbity wazon czy wrzucone na kanapę krzesło. Również w przedpokoju porozrzucane były różne mniej lub bardziej oczywiste przedmioty. Kapcie, jakieś butelki czy choinkowe ozdoby. W mieszkaniu śledczy zabezpieczyli m.in. fragment taśmy klejącej leżącej nieopodal zwłok z niejako wtopionymi śladami włosów i odciskami palców, a także notatnik należący do denatki. Już na wstępnym etapie śledztwa ustalono, że ofiara swojego oprawcę musiała wpuścić do mieszkania sama. Co więcej, oprawca musiał być osobą, którą pani Maria musiała znać i musiała się spodziewać wizyty. Ustalenia oparte na zeznaniach rodziny i sąsiadów były bowiem jednoznaczne. Maria Boni była osobą niezwykle ostrożną i nieufną. Wpuszczała do mieszkania jedynie osoby, które były uprzednio umówione, a i wówczas dokładnie weryfikowała przez wizjer w drzwiach tożsamość osoby, która puka bądź dzwoni, każdorazowo wymagając, aby osoba przed drzwiami stanęła w świetle wizjera, by mieć stuprocentową pewność, kogo wpuszcza do środka. A tymczasem oględziny mieszkania wskazują, że 65-latka podjęła gościa kawą i ciastem. Co ciekawe, pomimo wyraźnych śladów plądrowania, nie ustalono, aby z mieszkania denatki cokolwiek wartościowego zginęło. A nade wszystko nie stwierdzono braków w kolekcji modelarskiej, którą sama pani Maria uznawała za najcenniejszą rzecz, jaką posiada. Kolekcji, którą nawet po śmierci męża, jego dawni znajomi, oczywiście po uprzednim umówieniu, przychodzili podziwiać. Zginął jedynie jeden komplet kluczy, a także nie przedstawiająca większej wartości biżuteria, łańcuszek z zawieszką, broszka oraz kolczyki. Nie znaleziono w mieszkaniu żadnej gotówki, ale rodzina pani Marii powątpiewa, aby w ogóle przed zbrodnią jakakolwiek w mieszkaniu się znajdowała. Wiele faktów z życia pani Marii śledczy pozyskali z zabezpieczonego w mieszkaniu notatnika, zeszytu, w którym 65-latka od kilku lat regularnie robiła zapiski w formie pamiętnika. Notowała skrupulatnie, z kim jest umówiona, kto ją odwiedził i tym podobne. Niestety ostatnia zamieszczona w nim notka datowana jest na 10 marca, na 7 dni przed zabójstwem i dotyczy kilkudniowej wizyty córki, która właśnie wówczas miała miejsce. Nie ma słowa o planowanej wizycie feralnego 17 marca. Kilka miesięcy po morderstwie ekipa magazynu kryminalnego 997 zrealizowała rekonstrukcję zdarzeń, jakie miały miejsce w marcu w Bytomiu. 10 sierpnia, w czwartkowy wieczór, materiał został opublikowany na antenie TVP2. Zaproszony do studia przedstawiciel bytomskiej policji nie potrafił wskazać racjonalnego i jednoznacznego motywu zbrodni. Przyjęto jednak, że wobec wyraźnych śladów przeszukiwania, plądrowania, najbardziej prawdopodobnym motywem był motyw rabunkowy. Apel Michała Fajbusiewicza do widzów programu o wszelkie informacje dotyczące tego zabójstwa nie posunęły sprawy do rozwiązania. W toku śledztwa ustalono, że po przejściu na emeryturę i po śmierci męża Maria Boni zmieniła swoje nastawienie do świata i najchętniej spędzała czas w samotności. Sąsiadka, ale i córka, twierdzi, że pani Maria zaczęła miewać stany depresyjne. Zamykała się w domu na długie dni, zamykając się tym samym sama ze sobą, nawet nie odbierając telefonów. Stany te, co zrozumiałe, stały się źródłem trosk ze strony rodziny, córki. Stąd późniejsze ustalenie, że ta będzie dzwoniła do matki codziennie, a w razie braku kontaktu, w razie niepodnoszenia słuchawki telefonu, będzie po prostu przyjeżdżać. Pani Maria w ostatnim czasie zaczęła bardziej przejmować się różnymi rzeczami, problemami rodzinnymi, często wyimaginowanymi, nie mającymi pokrycia w rzeczywistości. Nierzadkie stały się sytuacje użalania się nad sobą, czy stany niezwykle dołującego poczucia nieprzydatności. Ponadto pani Maria zaczęła borykać się z problemami finansowymi. Utrzymanie dużego mieszkania, konieczność drobnych remontów, renowacja czy zakup nowych mebli, sprzętów zaczęły przerastać możliwości 65-latki, co niejako zmuszało ją do proszenia o pomoc zięcia i córki. To dla ambitnej i honorowej kobiety nie było łatwe, przysparzało dodatkowych zmartwień. Nosiła się więc z zamiarem choćby częściowej sprzedaży modelarskiej kolekcji męża. Szukała kogoś, kto mógłby wycenić zbiory. Śledczy mają więc obraz ostatnich miesięcy życia pani Marii. Udało się też odtworzyć pierwsze godziny ostatniego dnia jej życia. Ten dzień, 17 marca 2000 roku, piątek, rozpoczęła bardzo wcześnie, już przed piątą rano. Świadczyć o tym mogło zapalone światło w kuchni, o tej właśnie porze, które to nie uszło uwadze sąsiadki. Z dużym prawdopodobieństwem piekła wówczas ciasto. Kilka godzin później udała się na cmentarz, na grób męża. Była tam widziana po godzinie 9. Około 10 wróciła do mieszkania przy Aksentowicza i, na co wskazuje upieczone ciasto, oczekiwała gościa. Kto jednak miał nim być? Pomimo iż dzień wcześniej około południa zwyczajowo rozmawiała telefonicznie z córką i zwykle kobiety dzieliły się takimi informacjami i planami, o żadnej wizycie gościa nazajutrz nie wspomniała. Analiza danych telekomunikacyjnych, bilingów połączeń przychodzących na telefon 65-latki pozwoliła ustalić, że w ostatnich dniach 13 i 16 marca odbyła dwie krótkie rozmowy z kimś, kto telefonował z budki telefonicznej. Rozmowy trwały odpowiednio około 1,5 minuty i niewiele ponad pół minuty. Ta druga rozmowa przeprowadzona była w dzień bezpośrednio poprzedzający dzień morderstwa. Ustalenie rozmówcy mogło mieć więc niebagatelne znaczenie w drodze do wykrycia sprawcy. Wręcz mógł to być sprawca we własnej osobie. Niestety przez wiele lat nie udało się ustalić tożsamości ani osoby wówczas telefonującej, ani tożsamości gościa, który 17 marca 2000 roku był w mieszkaniu Marii Boni. Już w pierwszym etapie śledztwa wykluczono, by był to ktoś z członków rodziny. Z kręgu podejrzanych wykluczono też sąsiadów. Swoją pracę wykonali specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Opracowali portret psychologiczny sprawcy. Wynika z niego, że morderstwa dokonał mężczyzna w wieku 25-45 lat, z Bytomia lub okolic, mieszkający sam lub wynajmujący mieszkanie z osobami trzecimi. Według ich opinii sprawca ma średnie wykształcenie. Może wywodzić się z kręgu kolekcjonerów modeli wojskowych, mógł podać się za osobę zainteresowaną kupnem kolekcji, bądź podawać się za fachowca w jakiejś innej dziedzinie. Może wzbudzać zaufanie. Ma przy tym obniżoną samoocenę, zwłaszcza w zakresie atrakcyjności fizycznej. Ma problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z kobietami i charakteryzuje się psychopatycznymi zaburzeniami osobowości. Ma problemy z kontrolowaniem emocji w sytuacjach konfliktowych. Jest przeciętnie sprawny fizycznie, nie dysponuje zbyt dużą siłą. W 2013 roku, kiedy akta sprawy zdążył pokryć już kurz, sprawą interesują się kryminalni z zespołu do spraw przestępstw niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Skrupulatnie analizują akta umorzonego już lata temu postępowania. Podejmują współpracę z laboratorium kryminalistycznym i wykorzystując udoskonalone metody badań, ponownie poddają analizie zabezpieczony w 2000 roku na miejscu zbrodni materiał dowodowy w postaci taśmy klejącej. Taśmy, która w opinii śledczych posłużyła sprawcy do zaklejenia ust swojej ofiary. Udaje się wyodrębnić męski profil DNA, który w grudniu 2013 roku zostaje umieszczony w bazie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Brak dopasowania na ten moment jest pewnym zawodem, ale śledczy wiedzą, że to nie musi być koniec. Mija 5 kolejnych lat. Jest czerwiec 2018 roku. Policja w Gliwicach dostaje zgłoszenie o włamaniu do mieszkania. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze przy wydatnej pomocy okolicznych mieszkańców niemal na gorącym uczynku dokonują zatrzymania uciekającego z obrabowanego pod nieobecność właścicieli mieszkania rabusia. Okazuje się nim być dobrze znany w okolicy z podobnych występków 47-letni Piotr W. Pobrane po tym czynie próbki DNA delikwenta okazują się być zgodne z profilem DNA zabezpieczonym w mieszkaniu Marii Boni. Przeszło 18 lat wcześniej. Trafienie uruchamia mechanizm, którego finałem jest postawienie Piotra W. w stan oskarżenia. Kim jest Piotr W.? Piotr W. to mieszkaniec jednej z podgliwickich wiosek. Już od połowy lat 90. trudni się drobnymi kradzieżami. W przeszłości leczył się psychiatrycznie. Uzyskał stosowne papiery to potwierdzające, dzięki czemu unikał odpowiedzialności za swe czyny. Jest człowiekiem impulsywnym, o nerwowym usposobieniu, skłonnym do pyskówek i rękoczynów. Dobrze znany w swojej miejscowości i w okolicznych. Znany z tego, czym się zajmuje, jak i z tego, że ma żółte papiery. Dlatego nikt, poza najbliższymi kilkoma kolegami, raczej nie wdaje się z nim w dyskusję. Nie ma stałej pracy. Analiza występków Piotra W., obserwacja zachowań, a nade wszystko fakt, że z dużym prawdopodobieństwem jest on sprawcą mordu w Bytomiu, nakazuje śledczym zlecić ponowne badanie psychiatryczne. Biegli po poddaniu Piotra W. pogłębionej obserwacji orzekają, że ten jest poczytalny i w pełni władz umysłowych. Nie ma przeciwwskazań, by stanął przed Temidą i odpowiedział za swoje czyny. Piotr W. długo zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego ze śmiercią Marii Boni, jak i temu, jakoby kiedykolwiek był w jej mieszkaniu przy Aksentowicza, czy w ogóle jakkolwiek ją znał. Po przedstawieniu niezbitych dowodów, niejako zmuszony do zmiany zeznań, przyznał ostatecznie, że w 2000 roku, przeglądając lokalną prasę, dokładnie Nowiny Gliwickie, natknął się na ogłoszenie kobiety, która poszukiwała ekipy remontowej. Chodziło o malowanie. A jako że on, wówczas 29-latek, świadczył akurat takie usługi, skontaktował się z nią telefonicznie. Następnie, po uprzednim umówieniu wizyty, pojawił się w mieszkaniu w kamienicy przy Teodora Aksentowicza w celu dokonania wyceny usługi na miejscu. To było mieszkanie Marii Boni. Miał ze sobą m.in. taśmy, ponieważ rzekomo przy jej użyciu dokonywał pomiarów. Nie przyznał się jednak do zabójstwa. Ale śledczy dowiedli, że pozostawione na taśmie klejące ślady, ich umiejscowienie, w pełni odpowiadały mechanizmowi naklejania jej na usta kobiety. Sąd okręgowy w Katowicach nie miał wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego i w 2021 roku skazał Piotra W. na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok i tym samym po przeszło 21 latach od zbrodni rodzina pani Marii doczekała się prawomocnego wyroku dla mordercy swojej krewnej. A sprawca po 21 latach od zbrodni rozpoczął odbywanie kary za swój czyn.